Odpowiada na rozmowę. W studiu jest z nami dr Bruno Surdel, analityk Centrum Stosunków Międzynarodowych, ekspert od spraw tureckich. Dzień dobry.
Witam Państwa.
Dużo przed nami ciekawych wydarzeń, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, te, które w szczególności dotyczą Turcji i Paktu Północnoatlantyckiego. To oczywiście szczyt w Wilnie, na który wszyscy czekamy, a chyba szczególnie czeka Szwecja, która chciałaby już dołączyć do struktur NATO. To jest oczywiście w największej mierze uzależnione od Turcji, także od Węgier, ale tutaj eksperci wskazują, że jednak tym przodownikiem będzie Erdoğan i będzie decyzja Turcji. No i czego my możemy się spodziewać?
Co najmniej trzy państwa oczekują tego szczytu w Wilnie. Szwecja, Ukraina i Turcja. Najpierw powiem, dlaczego Turcja. Dlatego, że to będzie pierwszy szczyt NATO po wyborach prezydenckich kolejnych, w której znowu prezydentem został Recep Tayyip Erdoğan i utwierdził swoją pozycję. Ja myślę, że także to da do myślenia zarówno innym przywódcom krajów członkowskich NATO, jak i przywódcom Unii Europejskiej. Kim jest prezydent Erdoğan? Jaka jest jego pozycja u siebie w kraju? I tak naprawdę jaka jest pozycja geopolityczna Turcji i co w związku z tym robić, jak postępować. Natomiast kwestia członkostwa Szwecji. To jest sytuacja taka, gdzie bardziej zależy to członkostwo od Stanów Zjednoczonych i Turcji niż od postawy Szwecji. Szwecja, jak twierdzi premier Szwecji, uczyniła wszystko, co możliwe, żeby to państwo weszło do Paktu Północnoatlantyckiego. Co zostało zrobione? Podobnie jak w przypadku Finlandii, Szwecja zmieniła, czy też dokonała poprawek, jeśli chodzi o prawo dotyczące, ustawodawstwo dotyczące terroryzmu, przeciwdziałania terroryzmowi. Z tym, że terroryzm jest bardzo specyficznie rozumiany w Turcji, troszkę inaczej niż w Europie. Gdyż poza PKK, czyli tą partią pracujących Kurdystanu, która jest uznawana za organizację terrorystyczną w Unii Europejskiej, także przez Stany Zjednoczone, wchodzą jeszcze dwie inne grupy w tę kategorię, jeśli chodzi o Turcję, rozumienie Turków. To jest, są bojownicy z organizacji, czy też partii, która rządzi północną Syrią, ale tym regionem Rożawa, który jest zamieszkały w większości przez Kurdów. Tak, jest to taki rodzaj terytorium autonomicznego, samodzielnie rządzonego. I Turcja usilnie dąży do eliminacji, likwidacji tego terytorium. Stąd też w tym kierunku idą negocjacje pomiędzy Turcją a Syrią, mediowane przez Iran i Rosję. Ale są też inne kwestie pod tym względem. Dlaczego wspomniałem, że Stany Zjednoczone odgrywają tutaj największą rolę? A to dlatego, że no, oczywiście te demonstracje, o których wspomniał ostatnio prezydent Erdoğan, także taka dygresja z mojej strony, one odgrywają pewną rolę. Demonstracje ze strony członków PKK i innych organizacji kurdyjskich. Niemniej jednak w moim przekonaniu to, w jakim kierunku pójdą negocjacje między Waszyngtonem a Ankarą, odgrywa największą rolę. I o co chodzi? Za czasów prezydenta Trumpa Ankara, Turcja została wyeliminowana z bardzo intratnego, przyszłościowego kontraktu, układu tak naprawdę, produkcji podzespołów do F-35. Turcja planowała zamówić aż 100 takich samolotów, czyli ogromna suma pieniędzy, ogromna liczba samolotów. Niemniej jednak prezydent Trump postanowił usunąć Turcję z tego programu, produkcję F-35. I teraz Turcja szuka alternatyw. Jakie alternatywy? Alternatywa jest taka, że Turcja mogłaby uzyskać od Stanów Zjednoczonych zmodernizowane F-16. Jednak tutaj też jest opór kongresu, gdyż Kongres Stanów Zjednoczonych stawia warunki. Jeden z warunków jest właśnie członkostwo Szwecji w Pakcie Północnoatlantyckim, na co Ankara się oczywiście nie zgadza. gdyż chce w układach dwustronnych, bilateralnych pomiędzy Ankarą a Sztokholmem tę sprawę rozwiązać. Ale jest jeszcze inna sprawa, gdyż Ankara obawia się, że Stany Zjednoczone, nawet jeżeli Turcja zgodzi się na członkostwo Szwecji w NATO, to nie wystarczy to do tego, by osiągnąć porozumienie, jeśli idzie o myśliwce F-16, gdyż Stany Zjednoczone już zaczynają mówić o tym, chodzi o Kongres Stanów Zjednoczonych, że inny warunek to będzie łagodniejsza, powiedzmy sobie, polityka Turcji, jeśli idzie o Morze Egejskie i wyspy greckie tam się znajdujące, a także kwestie ropy czy gazu.
Czyli panie doktorze, wejdę tutaj na moment w słowo. Tak podsumowując, to obecnie jakby Stany Zjednoczone mają najwięcej narzędzi, aby wywrzeć jakiś wpływ na Erdoğana, aby ewentualnie do tej decyzji, do tych konkretów, czyli do przyłączenia Szwecji do paktu doszło, ale przed nami też jeszcze kilka ważnych wydarzeń. Wiemy, że prezydent Turcji wybiera się i będzie rozmawiał w Rosji z Władimirem Putinem. Czy tutaj ewentualnie też jest jakieś pole do rozgrywki? Bo przecież Turcja też jest znana, z takiego lawirowania, jeżeli chodzi o te stosunki z Rosją, o podejście do wojny na Ukrainie.
Turcja jest krajem poważnym i ma poważnego prezydenta. I realizuje bardzo skutecznie swoje interesy strategiczne, a także taktyczne. To znaczy, obecnie jest nowy od jakiegoś czasu ambasador Rosji w Turcji. On przedtem był, ambasador Turcji w Rosji. On przedtem był ambasadorem Turcji w Serbii. I prezydent Rosji, Władimir Putin, wybiera się odwiedzić prezydenta Erdoğana. To znacząca wizyta, tak? Zwłaszcza, że to odnowił swoją prezydenturę nie Putin, ale Erdoğan. Tak? Ale to Władimir Putin odwiedzi prezydenta Erdoğana. W sytuacji, w której globalne południe jest stanowczo za Rosją, prezydent Erdoğan i Turcja jest pomiędzy tym globalnym południem a północą i korzysta z tego skutecznie. O czym będą rozmawiać? O Ukrainie, ale myślę o kwestiach gospodarczych bardzo mocno. Jest kwestia taka, że Rosja przecież zbudowała, czy też buduje elektrownię atomową, tak, koło Mersin w południowej Turcji. Jest handel bardzo poważny, jeśli chodzi o rolnictwo pomiędzy tymi dwoma krajami. Są turyści, to są miliony turystów rosyjskich, którzy co roku przybywają na wybrzeże tureckie i tam odpoczywają. Są kwestie strategiczne, tak, wojna w Ukrainie i zachowanie Turcji. Turcja będzie chciała jak najwięcej uzyskać od prezydenta Putina w zamian za swoją taką ambiwalentną pozycję w ramach NATO i w ramach Zachodu, tak, bo Turcja uważa się za część Zachodu, o czym trzeba tutaj wspomnieć. Natomiast Rosja będzie próbowała przekonać, żeby właśnie ta ambiwalentna pozycja została utrzymana i żeby handel jeszcze lepiej się rozwijał. To umocni zresztą pozycję i tak już silną prezydenta Erdoğana i Turcji wobec Paktu Północnoatlantyckiego i wobec Unii Europejskiej jako takiej.
To jeszcze można wspomnieć o tym, że z kolei przywódcy dwóch afrykańskich krajów odwołali swoje wizyty w Rosji. Mieli oni odwiedzić Moskwę. No i pytanie o to, jak wyglądają te wpływy rosyjskie na Czarnym Lądzie. Pan także bardzo mocno zajmuje się właśnie państwami afrykańskimi. Czy tutaj można powiedzieć, że cały czas te kremlowskie macki sięgają coraz głębiej na ten Czarny Ląd? Czy coś może się zmieniło? Czy jest jakaś refleksja po stronie czy to Unii Europejskiej, czy Francji, że nie można sobie też tych państw afrykańskich odpuścić teraz, bo za chwilę to będzie dużo większy problem.
Kontynent afrykański jest dużo większy niż to zawsze przedstawiało się na mapach z różnych przyczyn. Tak samo jeśli chodzi o ludność. Za 20 pewnie lat będzie to 2 miliardy mieszkańców. Natomiast jest to globalne południe, które ma zupełnie inne spojrzenie na problemy świata. I to spojrzenie wynika zarówno z tego powodu, że jest to właśnie południe, tak, nie jest to zachód. Są inne skojarzenia z państwami europejskimi. Jest dziedzictwo neokolonialne. Jak byłem w Nigerii, byłem tam rok, to stanowczo i zdecydowanie jest to wspomnienie bardzo nieprzyjemne. I neokolonializm, jak to nazywają Nigeryjczycy, jest uznawany za jedną z głównych przyczyn problemów, jakie obecnie występują w Nigerii i generalnie w całej Afryce. Rosja nie jest kojarzona z tymi sprawami. Rosja jest kojarzona raczej z tym, że pomagała ruchom wyzwoleńczym za czasów Związku Radzieckiego w latach 60., przepraszam, 70., tak? I tak jest Rosja postrzegana. Natomiast oczywiście jest kwestia bezpieczeństwa żywnościowego, tak? Jest kwestia nawozów sztucznych, gdzie zarówno Rosja, jak i Ukraina, jeśli o produkcję, odgrywają ogromną rolę. I na tym tak naprawdę najbardziej zależy krajom afrykańskim. Oczywiście też w swojej retoryce nawiązują do tego, że poprzez te kryzysy i wojny, które ciągle występowały i występują w Afryce, mają duże doświadczenie, jeśli chodzi o mediację i jeśli chodzi o rozwiązywanie tego typu konfliktów. Aczkolwiek nie sądzę, żeby to do czegoś doprowadziło, gdyż, no jak pamiętamy, nawet podczas ostatniej wizyty sporej delegacji, która zresztą zatrzymała się w Warszawie, dłużej niż przewidywała, tak? Na lotnisku Chopina pod przewodnictwem prezydenta Cyrila Ramaphosy z Afryki Południowej, tak to prezydent Putin przerwał dywagacje przywódców afrykańskich, tłumacząc tak naprawdę, jaka jest pozycja Rosji. No tutaj niestety ja nie widzę jakiejś możliwości, żeby kraje afrykańskie pomogły w tym. Natomiast wpływy rosyjskie są mocne i z przyczyn, o których wymieniłem, one będą mocne od Mali poprzez centrum Afryki i inne kraje, samą nawet Afrykę Południową, tak? Gdyż jednak no, Rosja jest zupełnie inaczej kojarzona, podobnie zresztą jak Chiny z zupełnie innych przyczyn w Afryce. Tak to wygląda.
No i pytanie, czy jest tutaj jakaś szansa, by ten proces przyblokować? Wiemy, że z Mali zostali wyparci francuscy żołnierze. Czy to jest tak, że Afrykę można traktować częściowo jako taki kontynent stracony na rzecz Rosji? Czy może jest tutaj jakieś pole manewru i pańskim zdaniem, zna pan też część jakby mentalności i kultury politycznej części państw afrykańskich, jest jakaś szansa, by odbić po prostu z rąk Wagnerowców, z rąk tych rosyjskich wpływów właśnie przynajmniej część państw afrykańskich?
Rosja dysponuje zbyt niewielką, zbyt małą siłą gospodarczą, żeby odgrywała tam realną rolę geopolityczną, taką chociażby jak Chiny odgrywają. Nawet Chiny obecnie, Chiny mają problemy, gdyż jak to się mówi, jeżeli jakieś państwo ma, czy wzięło niewielki kredyt, tak, od Chin, no to jest problem tylko państwa. Jeżeli wzięło duży kredyt, to jest problem Chin. I w tej chwili to już te problemy występują, że sami Chińczycy łapią się na tym, że no, mają poważne problemy w Afryce ze zwrotem tych długów i kredytów, które wzięły państwa afrykańskie. Także ja sądzę, że tutaj ja bym się specjalnie nie martwił. To nie są tego typu relacje, jak w czasach zimnej wojny. Rosja nie ma tej siły, którą miała wtedy. Ona próbuje, tak, poprzez tych Wagnerowców, poprzez inne działania, ale no, nie może zaimponować Chińczykom udzielaniem ogromnych kredytów, tak jak Chińczycy, czy też inwestycjami jak Unia Europejska. Tylko jest problem taki, że Unia Europejska, czy Stany Zjednoczone, czy podległe im instytucje finansowe jak Bank Światowy, czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy, jeżeli udzielają kredytów, to żądają reform, tak? Natomiast Chiny tych reform nie żądają, tak? A Rosja wysyła swoją pomoc wojskową, tak to nazwijmy, oczywiście żądając jedynie pieniędzy i wpływów.
I my jeszcze do tych tematów na pewno będziemy powracać. Dr Bruno Surdel, analityk Centrum Stosunków Międzynarodowych, ekspert do spraw tureckich, do spraw państw afrykańskich, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
A ja, drodzy Państwo, spoglądam na zegarek. 7:44, to oznacza, że już za niespełna minutkę pojawi się sport na antenie Radia Wnet. I tutaj już Grzegorz Milko, więc koniecznie bądźcie Państwo razem z nami, a my wracamy tuż po godzinie 8:05, czyli tuż po wiadomościach w Radiu Wnet.